Audycja powstaje w ramach projektu Powołanie i funkcjonowanie sektorowej Rady do spraw kompetencji sektora finansowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Działanie 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.
Dzień dobry, ja nazywam się Kamil Michowski, a dziś będziemy rozmawiać o raporcie Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje ESG. Przeprowadzone to badanie przez Sektorową Radę do spraw Kompetencji Finansowych. Ja wiem, że na dobry początek może to brzmieć zagmatwanie, ale zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. Moimi gośćmi w studiu są pani dr Anna Grygiel-Tomaszewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szkoła Główna Handlowa, pan dr Łukasz Sienkiewicz, prezes Zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Joanna Grobelny, reprezentująca Sektorową Radę do spraw Kompetencji Finansowych.
Dzień dobry, witam.
Powiedzieliśmy o tym raporcie, tam pojawiło się takie bardzo ważne zagadnienie, na którym na dobry początek powinniśmy się na nim skupić, czyli ESG. Brzmi zapewne bardzo tajemniczo na pierwszy rzut ucha, więc musimy to sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. Czym w ogóle ten ESG jest? Albo co to jest to ESG?
To jest bardzo złożone pytanie, dlatego że ESG dotyczy właściwie każdego sektora, dotyczy każdej funkcjonalności w każdym przedsiębiorstwie, więc stąd też to jest bardzo rozległe pytanie. A żeby to tak krótko podsumować, to można powiedzieć, że ESG jest pewną formą miary zrównoważoności prowadzonej działalności. Czyli za pomocą czynników ryzyka, które sobie możemy pogrupować w kontekście relacji przedsiębiorstwa, organizacji ze środowiskiem, E jak environment, z otoczeniem społecznym, S jak social, i w kontekście również ładu nadzorczego czy ładu korporacyjnego, G jak governance, możemy sobie wystandaryzować i możemy sobie też sparametryzować, jak poszczególne organizacje, poszczególne przedsiębiorstwa radzą sobie właśnie z tymi kwestiami. No i na koniec możemy sobie ustalić, czy dane przedsiębiorstwo, dana organizacja radzi sobie lepiej czy gorzej z zarządzaniem kwestiami zrównoważonego rozwoju. Możemy te organizacje dzięki temu również porównywać między sobą i możemy też jako klienci, konsumenci podejmować decyzje na tej podstawie.
No ale mówimy jednak o branży finansowej, o branży bankowej, no więc gdzie jest to połączenie, no właśnie, tej zrównoważoności z tematem takich jednostek, jakimi są właśnie te jednostki z rynków finansowych.
Tak naprawdę cały wątek zrównoważonego rozwoju współcześnie bardzo mocno się kojarzy z rynkami finansowymi, dlatego że rynki finansowe są takim pewnym pasem transmisyjnym zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju. Teraz jesteśmy w takim bardzo specyficznym momencie, kiedy nasila się ten trend zrównoważonego rozwoju i żeby te wszystkie wymogi regulacyjne i żeby też te wszystkie ambitne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem rzeczywiście zostały zrealizowane, no to one muszą mieć jakieś finansowanie. W związku z tym w pierwszej kolejności kryteria związane ze zrównoważonym rozwojem rzeczywiście obejmują rynek finansowy, ale to jest tylko początek, dlatego że rynek finansowy jest, no ja to zawsze tak lubię mówić, jest krwiobiegiem gospodarki, czyli rynek finansowy decyduje o tym, w jakiej wysokości i komu środki są udzielane na rozwój. W związku z tym, jeżeli weźmiemy tę funkcję rynku finansowego pod uwagę, no to rynek finansowy ma bardzo proste w tym momencie narzędzie ESG, które pozwoli ocenić, jakie podmioty oraz jakie projekty powinny być finansowane. Co za tym idzie, w związku z tym, to jest ten moment, kiedy rynek finansowy styka się z gospodarką realną. Rynek finansowy decyduje o tym, które podmioty i które przedsięwzięcia powinny być finansowane. Ale to jest tylko początek, dlatego że w dalszym etapie rozwoju tego trendu zrównoważonego rozwoju będziemy również obserwować chociażby konieczność włączenia kryteriów ESG w proces oceny kontrahentów. A w perspektywie 2024 roku mamy dyrektywę, która będzie nakazywała podmiotom ocenę zrównoważoności w łańcuchu dostaw. I to będzie oznaczało de facto przeniesienie już kryteriów ESG stricte z rynków finansowych i z decyzji finansowych na gospodarkę realną.
To w którym momencie my jesteśmy jakby z tymi wytycznymi? Czy już jest jakiś regulator, który mówi o tym, jak to powinno wyglądać, czy jak na razie wszystko jest no właśnie w rękach tych instytucji i być może jakoś szerzej jest to uzgadniane na gdzieś pomiędzy tymi instytucjami, że w tym momencie dobrze by było, żeby sprawa wyglądała tak. No i my sugerujemy takie rozwiązanie też tym, którzy być może będą to regulować.
Mamy bardzo szeroko zakrojone takie agendy regulacyjne na poziomie transnarodowym, czyli na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych, na poziomie Unii Europejskiej, ale następnie te agendy są transponowane w prawo lokalne. Więc już mamy pewne zręby dotyczące tego, jakie wymogi powinny spełnić poszczególne instytucje finansowe w kontekście zrównoważonego rozwoju. Mamy wymogi, które powinny spełnić podmioty, które są notowane na giełdach papierów wartościowych właśnie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Na pewno te wymogi się będą jeszcze bardziej uszczegóławiały, ale też te wymogi będą zataczały coraz szersze kręgi, czyli tymi wymogami będą objęte coraz szersze grupy podmiotów. To, co teraz się dzieje, to z jednej strony tworzenie tych regulacji i jakby narastanie też całego tego oprzyrządowania formalno-prawnego, ale z drugiej strony to jest też tworzenie standardów sektorowych i standardów branżowych. Więc jesteśmy w takim momencie bardzo szczególnym, w momencie powstawania tych standardów, w momencie tworzenia się z tych standardów. Wiele już wiadomo, ale bardzo wiele jeszcze nie.
To ja bym się przeniósł na chwilę do pana Łukasza. Panie Łukaszu, jak w takim razie sprawa wygląda w tym momencie, to znaczy w którym miejscu jesteśmy, czy my mówimy na razie teoretycznie o wprowadzaniu tych rozwiązań, czy to już faktycznie się dzieje i czy te rozwiązania już są przez instytucje wprowadzane i możemy już mówić o dyskusji tego, że sprawdzamy co działa, co nie działa, co trzeba zmienić, co poprawić.
Wydaje mi się, że branża stoi obecnie przed bardzo dużymi wyzwaniami i jest na etapie nie tylko jakby identyfikowania tych wyzwań, tylko podejmuje już rzeczywiście bardzo aktywne działania w zakresie dostosowania się nie tylko, tak jak powiedziała moja przedmówczyni, dostosowania się do obowiązujących regulacji, ale dostosowania się organizacyjnego i też w zakresie kompetencji, które mają pracownicy w branży. Dlatego, że trzeba pamiętać, że ta zmiana nie może być tylko zmianą, nieładnie mówiąc, na papierze, to znaczy, że jesteśmy zgodni z tymi wymogami, które są formalnie od nas wymagane, tylko ta zmiana jest naprawdę oznacza głęboką transformację firm w branży i to, co widzimy na rynku, to, co widzimy również w naszych badaniach, to jest pełna świadomość tego, że te wyzwania nie zostały jeszcze zaadresowane w sposób wystarczający, że branża musi dostosować się nie tylko regulacyjnie, tak jak powiedziałem, ale też dostosować się w zakresie procedur, kompetencji swoich pracowników, sposobu komunikowania się z rynkiem, zarówno z rynkiem po stronie klientów, jak i rynkiem po stronie potencjalnych pracowników. I tutaj widać olbrzymie zmiany, szczególnie w zakresie oczekiwań zarówno klientów, młodych klientów, jak i młodych potencjalnych pracowników w branży. Oni są bardzo świadomi, chociaż prawdopodobnie bardziej w tej kwestii środowiskowej, tak, z tego naszego ESG, natomiast też coraz bardziej świadomi kwestii społecznych, czyli tego dużego naszego S i z kwestii governance, czyli po prostu pewnego stylu, sposobu, metod zarządzania, które są zrównoważone i prowadzą do budowania organizacji, które są włączające. Więc wydaje się, że ta zmiana jest nie tylko ciągniona przez regulacje, ale też no, odbywa się trochę jako konieczność dostosowania się po prostu do oczekiwań rynkowych.
Jakie to są w takim razie rozwiązania, jeżeli możemy już o nich mówić sensu stricte? To znaczy, co takie instytucje muszą zmienić, żeby podążać właśnie z tym duchem ESG? Czy my możemy już mówić o przykładach w tym momencie takich działań, które są wprowadzane, żeby podążać za tym trendem? Panie Łukaszu?
Ja pozostawię odpowiedź, jeżeli chodzi o kwestię dostosowania regulacyjnego pani doktor Annie Grygiel-Tomaszewskiej. Natomiast ja chciałbym się skupić na tych rozwiązaniach, które obserwowaliśmy w ramach badania, o którym dzisiaj rozmawiamy, to znaczy zmianach dotyczących dopasowania systemów oraz podejścia szkoleniowego w zakresie organizacji po to, żeby budować mechanizmy pozwalające firmom w sektorze na budowanie kompetencji w zakresie ESG. I tutaj te rozwiązania, one rzeczywiście dopiero zaczynają funkcjonować. Można powiedzieć, że to są rozwiązania coraz częściej szkoleniowe, to znaczy dostosowanie pewnej oferty szkoleniowej, budowanie bazy kompetencyjnej pracowników sektora właśnie w obszarze tych kompetencji, które są niezbędne do wprowadzania tych wszelkich regulacji, ale też nowych sposobów działania, nowych produktów w branży finansowej. Z drugiej strony w początkującej fazie, ale widać pewne rozwiązania w zakresie budowania narzędzi weryfikacji kompetencji na etapie pozyskiwania pracowników, czyli budowania ich w pewne procedury rekrutacyjne, tak żebyśmy mogli rzeczywiście pozyskać te kompetencje. Trzecia rzecz to są początkowe znowu prace, o których wspomniała już zresztą pani doktor, dotyczące pewnej standaryzacji. Tutaj ciągle brakuje certyfikowanych szkoleń, certyfikatów w zakresie ESG, natomiast branża widać jest bardzo zainteresowana tym obszarem i podejmuje już pewne inicjatywy w tym zakresie. Więc można powiedzieć, że przygotowuje się trochę od wewnątrz i wydaje mi się, że takim najbardziej wyraźną zmianą, którą można obserwować jakby i którą my zaobserwowaliśmy również w naszym badaniu, to jest pojawianie się nowych ról, nowych obszarów wewnątrz organizacji sektora finansowego, które bezpośrednio są odpowiedzialne za wdrażanie tych procesów zmiany, transformacji w kierunku ESG, ale też zmiany już istniejących ról organizacyjnych, stanowisk, które jakby włączają te problemy ESG do swoich codziennych zadań. I to jest coś, co stało się trochę podstawą naszej pracy, bo chcieliśmy również przygotować mapę kompetencji sektorowych, to znaczy tych kompetencji, które będą potrzebne w przewidywalnej, najbliższej przyszłości w pracownikom sektora finansowego do tego, żeby poradzić sobie z tymi wyzwaniami ESG.
No właśnie, bo przedsiębiorstwa z sektora finansowego są w strasznie trudnej roli. To znaczy, to są przedsiębiorstwa, które są instytucjami zaufania publicznego, czy też instytucjami interesu publicznego, jak to definiuje Unia Europejska i prawodawstwo unijne. W związku z tym instytucje te muszą się dostosować na wielu poziomach. Z jednej strony, jako właśnie te podmioty interesu publicznego są w pierwszej kolejności zobowiązane do raportowania niefinansowego. I to już powoduje, że jako organizacja trzeba się dostosować, ponieważ raportuje się właściwie wszystko, to znaczy kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem równie dobrze dotyczą tego, w jaki sposób dobieramy klientów, tak samo dotyczą tego, w jaki sposób prowadzimy relacje z naszymi pracownikami i szeroko rozumianym społeczeństwem, ale też i dotyczą właśnie ładu zarządczego. Dotyczą kwestii compliance, dotyczą tego, jak jest zbudowany system informatyczny, dotyczą poufności danych. Właściwie trudno jest wskazać wątek funkcjonowania instytucji finansowych, którego nie dotyczą regulacje ESG. W związku z tym sama organizacja, czy to bank, czy to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, muszą się transformować, żeby spełniać wymogi związane ze zrównoważonym rozwojem jako instytucje interesu publicznego. Z drugiej strony banki są zobowiązane do tego, aby uwzględniać kryteria ESG w zarządzaniu ryzykiem całkowitym na poziomie organizacji, jaką jest bank. Więc to też powoduje, że żeby być zgodnymi z wymaganiami regulacyjnymi, bo to akurat jest pochodna rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, no to też bank musi się transformować. Bank musi zmienić sposób swojego funkcjonowania. Czasami to też oznacza całkowite przebudowanie strategii funkcjonowania. Czasami to oznacza na przykład konieczność zrezygnowania ze współpracy z pewnymi sektorami, które na przykład są sektorami o podwyższonej emisyjności. No i wreszcie powstaje trzeci wątek, dla którego instytucje finansowe muszą się transformować, to znaczy powstaje wątek związany z trochę takim leadershipem, to znaczy instytucje finansowe w naturalny sposób pełnią rolę takiego edukatora w relacjach, czy to z klientami indywidualnymi, czy to z klientami instytucjonalnymi. W związku z tym, no, siłą rzeczy powinny być tymi podmiotami, które w pierwszej kolejności pokazują, jak należy się transformować, jak należy przeprowadzać tą, nazwijmy to, rewolucję, ewolucję w kierunku zrównoważonego rozwoju. No i wreszcie istnieją oczekiwania ze strony klientów, ze strony podmiotów, które korzystają z usług bankowych. Wchodzi teraz na rynek, czy to na rynek pracy, czy to na rynek konsumpcji, pokolenie Z, które ma swoje oczekiwania. No i też, jak wskazują badania, te oczekiwania są bardzo mocno zogniskowane wokół tego, czy firma, której poświęcę swój własny czas, w której będę pracować, to jest rzeczywiście firma, która trzyma pewne standardy związane ze zrównoważonym rozwojem. W szczególności na przykład, czy spełnia kryteria związane z dbałością o środowisko naturalne, czy spełnia pewne standardy związane z zarządzaniem relacjami z pracownikami. Więc tutaj ta zmiana, która będzie się odbywała i już się odbywa w instytucjach finansowych, jest wieloraka i ona jest spowodowana licznymi czynnikami. I w sumie, gdyby tak jednym zdaniem odpowiedzieć na pana pytanie, nie ma takiego obszaru w instytucji finansowej, który nie ulegnie zmianie pod kątem właśnie zrównoważonego rozwoju. Każdy obszar funkcyjny w instytucji finansowej będzie musiał się zmienić i dostosować. Ale co za tym idzie, to oznacza również, że banki i inne instytucje finansowe będą potrzebowały bardzo dużej liczby specjalistów, którzy będą dysponowali określonymi kompetencjami w zakresie ESG, żeby temu wyzwaniu sprostać.
Czy my mówimy w tym momencie o takim scenariuszu, w którym no właśnie te instytucje finansowe, które już w tym momencie zwracają na to uwagę i zwracają uwagę na ESG, wytyczą swego rodzaju dziennik dobrych praktyk, albo taki jakiś, no może Biblia to za duże słowo, ale jakiś taki dokument, który mógłby być wzorem dla być może i instytucji, i firm z innych sektorów. Czy to jest swego rodzaju myślenie jeszcze szersze, które być może będzie jakimś zalążkiem ku temu, żeby pokazać regulatorom, że jest taka furtka i że da radę to uregulować? No bo z jednej strony mówimy o tym, że gdzieś jest w tym momencie z jednej strony poszukiwanie tego złotego środka, poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które tak na dobrą sprawę cały czas się pojawiają i w momencie, kiedy my rozwikłamy i znajdziemy odpowiedź na jedno, to pojawia się 6 kolejnych, więc domyślam się, że jest to dosyć problematyczne, żeby to ustrukturyzować nawet, no nie wiem, na szczeblu centralnym, więc czy my idziemy w stronę takiego właśnie zbioru dobrych rad do tego, jak się w tym, jak się tutaj poruszać?
To może ja się tutaj włączę jako sektorowa rada do spraw kompetencji, bo to jest nasze zadanie jako takiej platformy wymiany dobrych praktyk transformacji kadrowej w sektorze finansowym. I ponieważ specyfika rady polega na tym, że ona zbiera interesariuszy z sektora szeroko rozumianego sektora finansowego i tam są zarówno przedsiębiorcy, czyli wspomniane banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy działające na rynku kapitałowym, ale również instytucje publiczne, związki zawodowe, organizacje branżowe i uczelnie. I to nasze badanie pokazuje ten styk, gdzie są szkoły wyższe ze swoimi programami studiów, z przygotowaniem młodych kadr, nowych kadr dla instytucji finansowych i gdzie są pracodawcy, czyli te kompetencje się pokazują już na różnych etapach. W Radzie Sektorowej rozmawialiśmy nawet ostatnio na posiedzeniu o tym, że o ESG to trzeba już mówić na poziomie szkoły podstawowej i przygotowywać młodych ludzi świadomościowo do tego, że to jest nieunikniony proces i obejmie ich jako konsumentów, obejmie ich jako przyszłych pracowników i niezależnie od sektora się to stanie, tak? Natomiast tak jak rozmawialiśmy, sektor finansowy to wszystko zbiera w takim fokusie, że to jest przenikające się nawzajem, ale jest to finansowanie, czyli ktoś daje pieniądze na te nasze projekty, ktoś nas finansuje. I sektorowa rada ma za zadanie łączyć interesy, potrzeby, oczekiwania tych różnych grup, tak żeby na koniec można było wytyczyć taką ścieżkę, mapę drogową, jak tworzyć pewien standard dla instytucji sektora finansowego, niezależnie od tego, czy to jest bank, czy to jest firma na rynku kapitałowym, czy ubezpieczyciel. Pewne elementy są wspólne. Tutaj pani doktor wspomniała o compliance, o audycie, o ryzyku. Ono może być specyficzne w danym podsektorze, ale generalnie zobowiązania są podobne dla wszystkich tych instytucji. I Rada chce w najbliższych latach pracować nad tą mapą, o której wspomniał pan Łukasz, tak żeby wykorzystać ją i w przygotowaniu pracowników i zebraniu oczekiwań, potrzeb, jakie kompetencje musimy w organizacji finansowej budować, ale też podpowiedzieć uczelniom, czy wpłynąć na to, jak zmieniać programy, tak żeby studenci, którzy przychodzą na ten rynek pracy, byli nie tylko świadomymi konsumentami, ale też osobami przygotowanymi do pewnych ról w organizacji. To jest nasza rola.
No tak, ale to też pięknie łączy się z poprzednimi badaniami, które państwo prowadziliście, no bo my już w tym studiu rozmawialiśmy, nie pamiętam, czy w zeszłym roku, czy dwa lata temu, ale o tym, że no właśnie, że ci studenci, którzy wchodzą w ten rynek finansowy i myślą o tym, żeby się w nim znaleźć, oni już zupełnie inaczej podchodzą do tego, jak powinny wyglądać te organizacje, w których oni chcą pracować. I mam wrażenie, że oni nas wtedy trochę wyprzedzili, a w tym momencie już mam wrażenie, że znowu odwracamy to koło i znów to sektor będzie przygotowywał no właśnie być może pracowników, którzy dopiero będą wchodzić w rynek, w to, że jeszcze bardziej tej zmiany potrzebujemy i ona, no i ona jest po prostu nieunikniona i trzeba już od najwcześniejszych lat zwracać na to uwagę.
Poprzednie badanie skupiało się na tym, jakie są nad taką weryfikacją, jak pracownicy, którzy przychodzą do sektora finansowego, młodzi, którzy mają staż powiedzmy do 3, maksymalnie 5 lat, oceniają to zderzenie swoich oczekiwań z tym, co zastali w pracy. Natomiast teraz dodaliśmy do tego ten aspekt zrównoważonego rozwoju i on już obejmuje nie tylko tą najmłodszą grupę wiekową, ale wszystkich pracowników, jeżeli mówimy o pracodawcach. Natomiast jeżeli mówimy o grupie studentów i przygotowaniu, z jakim wychodzą z uczelni, to oczywiście są dalej ci sami studenci, tylko rok starsi. Także chodzi o to, żeby pewne aspekty rozwijać bardziej szczegółowo i móc dać takie narzędzia. I tym narzędziem jest właśnie mapa kompetencji, którą przygotował zespół badawczy, zaproponował autorski projekt. Mapa jest bardzo rozległa, pokazuje wiele obszarów działania instytucji finansowych i pokazuje, jak nałożyć na to różne wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i postaw. I będziemy chcieli pokazywać tą mapę jako narzędzie zarówno uczelniom, jak i pracodawcom, tak i firmom, które działają w edukacji pozaformalnej, tak żeby wszyscy wzajemnie mogli korzystać z tego i przygotować się jak najlepiej w kolejnych latach do wypełnienia tej koniecznego właściwie wymogu właśnie zrównoważonego rozwoju.
Kompetencje.
Ja bym jeszcze chciał dodać, jeżeli mógłbym, do tej kwestii związanej z uczeniem, z perspektywą studencką. Rzeczywiście to, co widzimy też w badaniu, to jest rosnąca świadomość młodych osób, tych, które obecnie studiują, kwestii zrównoważonego rozwoju. I to zarówno biorą oni to pod uwagę, ponad 2/3 z naszej próby badawczej w podejmowaniu własnych decyzji edukacyjnych, ale też zawodowych, o wyborze pracodawcy zawodu, więc to są naprawdę bardzo istotne kwestie, jeżeli chodzi o taką ofertę przedsiębiorstw. Natomiast rzeczywiście uczelnie nie są w stanie de facto bez takiej ścisłej współpracy z sektorem, takiego wzmocnionego partnerstwa, ja bym to tak nazwał, wyposażyć tych studentów, szczególnie na potrzeby sektora finansowego, w kompetencje, które są czy będą potrzebne, bo tu naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o bardzo ogólną świadomość na temat potrzeb i wyzwań zrównoważonego rozwoju, ale o bardzo specyficzną wiedzę czasami w zakresie zrównoważonych finansów i inwestycji, na przykład w zakresie wyceny instrumentów finansowych czy oceny ryzyka portfela inwestycyjnego. I to jest coś, gdzie rzeczywiście zarówno sektorowa rada, jak i pracodawcy w sektorze mają do odegrania olbrzymią rolę w zakresie współpracy ze szkołami czy uczelniami wyższymi.
Mamy też trochę nadzieję, że ten nasz raport odczaruje temat ESG, przede wszystkim z perspektywy przyszłych pracowników, ponieważ często, jeżeli rozmawiam o temacie zrównoważonego rozwoju ESG, to bardzo często spotykam się z taką opinią, że to jest taka chwilowa, przejściowa moda, która przyszła, chwilę potrwa i minie. Natomiast myślę, że kompleksowość tego raportu pokazuje, że to nie jest moda, która przemija, tylko to jest rzeczywiście stan, z którym będziemy żyć i w którym będziemy funkcjonować przez następne kilkadziesiąt lat. Z wielu powodów, chociażby dlatego, że po prostu nie mamy planety B i musimy coś dla tej naszej planety zrobić, musimy bardziej uracjonalnić procesy gospodarowania. Ale właśnie mówiąc o tym odczarowaniu, mam na myśli przede wszystkim to, żeby uświadomić przyszłym pracownikom, ale też i po części pracodawcom, w szczególności niepochodzącym z sektora finansowego, że właściwie nie ma teraz kompetencji, które można by było wykształcać, albo których można by było poszukiwać i które nie wiązałyby się z ESG. Bo proszę zauważyć, że tak jak już wcześniej wspominałyśmy, jeżeli ktoś chciałby chociażby kształcić się w obszarze audytu, no nie ma takiej możliwości, żeby pominął aspekt ESG. Jeżeli ktoś chciałby kształcić się w obszarze na przykład strukturyzowania produktów finansowych, emisji obligacji, również musi zahaczyć o wątek związany ze zrównoważonym rozwojem. I też troszeczkę chcemy pokazać tym przedsiębiorstwom z tak zwanej z gospodarki realnej, że zauważcie, u was też ten wątek związany ze zrównoważonym rozwojem powstanie. W związku z tym w przyszłości warto również rozmawiać nie tylko o zawodach stricte związanych z finansami, ale o wszystkich pozostałych, bo aspekt związany ze zrównoważonym rozwojem równie dobrze będzie dotyczył chociażby projektowania produktu, więc tutaj na przykład wszystkie zawody, które są związane z takimi kompetencjami technicznymi, one też będą musiały brać pod uwagę kryteria ESG. Więc to jest temat, który tylko i wyłącznie będzie się rozwijał.
Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje ESG. O tym badaniu Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Finansowych dziś rozmawialiśmy, a cały raport do znalezienia na stronie www.rada.wip.org.pl. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za wyjaśnienie nam, czym to ESG jest i jak ważną rolę będzie odgrywało w nadchodzących latach.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Audycja powstaje w ramach projektu Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Działanie 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.